Dziękuję za zaproszenie, za to, że będę mógł się z Państwem spotkać. Pani zechciała to wymienić. Moje funkcje, niektóre z nich już są przeszły i Bogu dziękować, być wicerektorem kleryków. Na szczęście ojciec prowincjał się zmiłował i już od tego roku miałem tej przyjemności być wicerektorem seminarium. Aczkolwiek chcę z Państwem się spotkać przede wszystkim jako duszpasterz, jako spowiednik. Naukowo zajmuję się bowiem nie teologią moralną, albo jak to się dzisiaj ładnie mówi, etyką teologiczną, zajmuję się raczej filozofią kultury, ale myślę, że to nie przeszkodzi nam porozmawiać o spowiedzi. I chciałbym, żeby to była taka rozmowa, w związku z tym nie będę Państwa tutaj przygniotał ilością literatury, faktów i dat, a raczej patrząc od strony spowiednika, od tego, którego Państwo spotykacie, nie chcę powiedzieć po drugiej stronie, bo strona jest ta sama, ale po drugiej stronie kratek konfesjonału, jak widzę różne problemy, z którymi do konfesjonału, do sakramentu pokuty najczęściej przychodzimy, które często przeszkadzają dobrze ten sakrament przeżyć, owocnie go przeżyć, owocnie spotkać się z Bogiem, który daje nam swoje miłosierdzie. Ale przejdźmy od razu od problemów największych. Po co? Po co w ogóle się spowiadać? To pytanie może się wydawać w trakcie szkoły wiary. Pytanie mi to banalne, albo nie na miejscu. Ale myślę, że dzisiaj wiele osób to pytanie sobie zadaje. Po co? I to w różnych kontekstach. W kontekstach z jednej strony na przykład konfrontacji z psychoterapią, choć dzisiaj wszyscy czołowi psychoterapeuci mówią, że nie ma zastępowalności czy zamienialności psychoterapii i sakramentu pokuty. Ale to pytanie często w tym kontekście się pojawia. Często pojawia się także w kontekście własnego doświadczenia duchowego. Po co mam się spowiadać, skoro właściwie nic złego nie uczyniłem? I bardzo często, czy nic specjalnie złego nie uczyniłem? I często się słyszy taką litanię negatywną. Nie zabiłem, nie ukradłem. Po co mam się spowiadać? Jeśli pojawi się do tego także kontekst eklezjalny, on często się pojawia, to znaczy, po co mam się spowiadać także u jakiegoś kapłana? W końcu on też jest grzesznikiem, tak jak ja. Co więcej, ostatnio słyszymy mnóstwo o różnych grzechach kapłanów. To po co ja mam tam iść? I tutaj warto sięgnąć najpierw do naszego Pana i Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa, do Jego wypowiedzi, czy Jego woli, którą znajdujemy w Ewangelii Świętego Jana. Do tego fragmentu z 20 rozdziału odwołuje się Sobór Trydencki, mówiąc także o sakramencie pokuty w Kościele. Odwołuje się do wypowiedzi Chrystusa, wypowiedzi, którą słyszeliśmy w trakcie liturgii Niedzieli Miłosierdzia, więc pierwszej niedzieli po Wielkanocy, pierwszej niedzieli zamykającej oktawę Wielkiej Nocy. Słyszymy tam takie słowa wypowiadane do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Kościół interpretował te słowa zawsze jako wolę Zbawiciela dana Kościołowi, powierzenia mu władzy odpuszczania grzechów. I Kościół medytował przez te 2000 lat nad tą władzą i dlatego także forma sakramentu pokuty się zmieniała. Rozumienie sakramentu pokuty, rozumienie sprawowania tej władzy odpuszczania grzechów zmieniało się w Kościele. Od początkowych form bardzo jasnych i bardzo zdecydowanych, które mówiły, że być może człowiek może po chrzcie skorzystać jeden raz z sakramentu pokuty i później poprzez doświadczenie chrześcijan, którzy w trakcie prześladowań zaparli się wiary, chcieli wrócić. A więc doświadczenie także i świadomość tego, że chrześcijanie są ludźmi, którzy popełniają grzechy, także grzechy ciężkie. I w Kościele narastała ta świadomość potrzeby okazywania miłosierdzia. I dyscyplina pokutna Kościoła rozwijała się w tym kierunku, żeby człowiek po chrzcie mógł wielokrotnie przystępować do sakramentu pokuty i by mógł także wielokrotnie korzystać z łask, z dobrodziejstw tego sakramentu, który ma odnowić zerwaną więź z Bogiem i z Kościołem. A więc dzisiejsza forma sakramentu pokuty jest efektem bardzo długiej ewolucji, bardzo długiej, która miała zresztą różne meandry. Pomyślmy, że w pewnym momencie zadawano za pokutę na przykład za szereg grzechów, jeden z władców otrzymał 10 tysięcy dni postu. A więc cóż mógł zrobić? Po prostu wynajął iluś ludzi, którzy w jego intencji pościli, zapłacił i powiedzmy 1000 osób każdy 10 dni pościł i pokuta została spełniona. Oczywiście te formy, które Kościół krytykował, odrzucał to rozumienie sakramentu pokuty, dyscypliny pokutnej się oczyszczało. I obecna forma, którą znamy z naszej codzienności, z praktyki życia religijnego naszego, jest owocem tej ewolucji, jest także owocem przepracowania po Soborze Watykańskim II całej formy, całego obrzędu liturgicznego sprawowania sakramentu pokuty. I to wszystko, co mówię, ma nas doprowadzić do tego, aby zrozumieć, dlaczego w konfesjonale, dlaczego w sakramencie pokuty znajduje się kapłan. Myślę, że aby zrozumieć, po co się spowiadać przed kapłanem, trzeba to sobie uświadomić, dlaczego tam jest kapłan. Bo bardzo często rozumiemy sakrament pokuty jako spotkanie tylko i wyłącznie z kapłanem, czy z Bogiem i kapłanem. Jakby tego kapłana odrywamy od całego kontekstu eklezjalnego. I to jest jakby pierwszy moment, na który chciałbym zwrócić uwagę. Kapłan w sakramencie pokuty, owszem, działa z mandatu Boga, ale jest także reprezentantem Kościoła. Kościoła, który korzysta z władzy odpuszczania grzechów danej mu przez Chrystusa, korzysta poprzez tego wyznaczonego człowieka, który przyjął sakrament kapłaństwa i posługuje w tym sakramencie. A więc ten kapłan nie może być porównywany, nie wiem, z fryzjerem, z krawcem, który świadczy jakieś usługi specjalne, religijne na podstawie jakichś własnych umiejętności, tak jak krawiec wyuczył się szycia i potrafi to robić lepiej lub gorzej, albo jak fryzjer potrafi nas ostrzec lepiej lub gorzej. Ale ten kapłan jest przedstawicielem całej wspólnoty Kościoła, która w tym momencie korzysta z tej władzy i udziela nam przez tego kapłana rozgrzeszenia naszych grzechów. Udziela nam odpuszczenia tych grzechów. Musimy sobie dobrze uświadomić, z tego bowiem wypływa szereg konsekwencji dla celebracji sakramentu pokuty, dla jego rozumienia. A więc spotykam się z kapłanem, spotykam się z Bogiem, ale poprzez kapłana spotykam się także z całą wspólnotą wierzących. Drugi problem duży. Co mam mówić w sakramencie pokuty? Znowu wydaje się, że odpowiedź jest banalna. Grzechy. Ale okazuje się, że dzisiaj nie jest to takie łatwe. Bardzo często w sakramencie pokuty osoba, która do niego przystępuje, robi rodzaj reportażu z własnego życia i opowiada często wiele różnych wydarzeń, także swoich uczuć, odczuć. Bardzo często dzisiaj jest nam trudno mówić o grzechach, trudno nam je pokazać, zrozumieć, usystematyzować. Myślę, że wynika to z wielu przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest z pewnością pośpiech. Pośpiech w przygotowaniu do sakramentu pokuty, pośpiech w jego celebrowaniu, pośpiech także choćby w czynieniu rachunku sumienia. Drugą taką przyczyną jest niezrozumienie grzechu, czym jest grzech. O tym za chwilę słów parę powiem, bo przy sakramencie pokuty świadomość, czym jest grzech i jak grzech rozumieć, jest niesłychanie ważna. Myślę, że jest także często problem pojawia się, co mam mówić w sakramencie pokuty, także z tego powodu, że często moje oczekiwania wobec tego sakramentu są zupełnie inne od tych, dla których ten sakrament jest. Tu pojawia się cały problem związany z żalem za grzechy. O tym też za chwilę. Zacznijmy może od tego problemu pośpiechu. Sakrament pokuty, aby go dobrze i owocnie przeżyć, nie da się przeżyć w locie. Wielu dzisiaj socjologów czy antropologów kultury mówi, że charakterystyką człowieka dzisiejszego jest to bycie ciągle w biegu, bycie przechodniem. Ale nie da się przeżyć w ten sposób sakramentu pokuty dobrze. Trzeba się zatrzymać i spojrzeć na własne życie przed Bogiem, zrobić to, co nazywamy klasycznie rachunkiem sumienia. Trzeba się zatrzymać i z Bogiem się temu życiu przyjrzeć, aby móc później żałować i szukać jakichś sposobów zmiany własnego życia. A więc potrzeba tutaj zatrzymania. A nieraz zdarza się tak, ja zapraszam, tu są jeszcze też miejsca na przodzie, można tutaj spokojnie też usiąść z wygodą. Często bywa tak, że do sakramentu pokuty przygotowujemy się w kolejce do konfesjonału. Jeszcze uważałem, żeby, broń Boże, ktoś się nie wepchnął przed nami, gdy jeszcze się spieszymy, jeszcze mamy tysiąc myśli obok nas i inne osoby, albo jeszcze ćwiczenie pokutne do wykonania, żebyśmy mogli powiedzieć, że pokutę zadaną wykonałem, więc tą litanię czy jakąś inną modlitwę gdzieś tam w biegu odmawiamy i jeszcze rachunek sumienia i już sakrament pokuty. Myślę, że tak przeżywany sakrament pokuty nie będzie owocny. To będzie taki, on może być ważny, ale to będzie zawsze rodzaj takiego prysznicu z grzechów. Tylko chce się oczyścić i iść dalej, ale stracona jest wtedy okazja do tego, żeby zastanowić się nad własnym życiem, stanąć przed Bogiem z własnym życiem, z pustymi rękami, spojrzeć na zło i dobro, które się wydarzyło i zobaczyć, odnaleźć także światło, jak to zło z życia niwelować, jak dobro rozwijać. A więc zatrzymajmy się, czas. Dajmy sobie czas na sakrament pokuty. Myślę, że gdy przewiduję, że idę do sakramentu pokuty, to zarezerwujmy naprawdę przynajmniej godzinę, aby ten sakrament spokojnie, godnie i z taką otwartością serca przeżyć. Mieć czas na modlitwę, mieć czas na chociaż 20-minutowy rachunek sumienia, później kolokwium także w sakramencie pokuty i na dziękczynienie po przeżytym sakramencie pokuty. I to ten jeden moment, zatrzymanie. Drugi moment to świadomość grzechu. Być może pamiętamy jeszcze z lekcji religii taką definicję, którą w nas wpajano, że grzech to przekroczenie przykazania Bożego albo kościelnego. I ta definicja, choć czy jakieś tam doprecyzowana byłaby do przyjęcia, jest definicją bardzo jurydyczną. Wydaje się, że grzech jest tylko przekroczeniem prawa. I z jednej strony bywa na nas tak, że zaczyna się rozumieć Zło tamże w ten sposób i grzech w taki sposób, że coś jest złe, ponieważ jest złamaniem jakiegoś przepisu. I pojawia się wtedy dyskusja, czy ten przepis jest słuszny. Może by należało go zmienić. Może on nie jest taki rzeczywiście ważny. Grzech wtedy jest rozumiany jako złamanie prawa. Pamiętajmy jednak, że przykazanie Boże chroni nas przed doświadczeniem zła. I Bóg dlatego mówi, nie zabijaj, że zabójstwo jest złe. A więc jeśli występuje przeciwko zdrowiu życiu drugiej osoby, to nie jest podstawowym złem, że łamie przykazanie Boże, ale dlatego, że czynię konkretne zło. Świadomie i dobrowolnie, którego Bóg zabronił, owszem, ale muszę mieć świadomość, że Bóg zabronił dlatego, że to jest złe. A więc grzechem nie jest, może inaczej, zło nie polega tylko i wyłącznie na złamaniu prawa. Prawo Boże coś zakazuje, czegoś zakazuje, bo to jest złe. A nie jest coś złe dlatego, że jest zakazane. A więc ta definicja prawna często wiedzie nas na manówce myślenia o grzechu. Ja myślę, że warto popatrzeć na takie dwa bardzo podstawowe momenty czy sposoby rozumienia grzechu, które podpowiada nam Pismo Święte. I chcę tu się odwołać do dwóch przypowieści łukaszowych. Najpierw do przypowieści o miłosiernym ojcu, zwanej nieraz popularnie przypowieścią o synu marnotrawnym, gdzie pojawia się ta podstawowa chęć człowieka wyrażona przez syna. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada i ja pojadę w dalekiej krainie i urządzę sobie życie bez Ciebie. To jest jakby to najbardziej podstawowe rozumienie grzechu. Urządzam coś na własną nogę. Czuję mi jakby jeszcze echo tej rajskiej pokusy. Będziecie tak jak Bóg. A więc człowiek chce się oderwać od Boga. Boga zaczyna traktować jako ograniczenie. I wtedy jakiś obszar swojego życia albo całe swoje życie organizuje według tego, co sam uważa za słuszne, co sam uważa za potrzebne. Organizuje bez Boga. I tu pojawia się na przykład problem, często moim zdaniem źle rozumiany, problem na przykład etyki seksualnej czy czystości przedmałżeńskiej. Mówi się o tym, że owszem, ktoś łamie szóste przykazanie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby źródłem wszystkiego jest to, że on swoje życie w relacji z drugą osobą chce zacząć bez Boga. Chce zacząć bez Boga. Jakby echem tego myślenia o grzechu jest to, że człowiek zwraca się ku sobie, ku rzeczom. Odwraca się od Boga, a zwraca się ku stworzeniu, ku sobie, ku rzeczom. I oczywiście można by tutaj odwołać się do różnych tekstów z historii teologii, które będą pokazywać także ten grzech ma zawsze wymiar jakiejś idolatrii, jakiegoś ubóstwienia czegoś, czyli postawienia czegoś w miejscu Boga. To może być coś, to może być ktoś, to mogę być ostatecznie i najczęściej ja sam, moje ego. A więc człowiek ustanawia sobie własne zasady w życiu. I wtedy wszystko dla niego jest możliwe, bo on te zasady może modelować tak, jak chce. I bardzo często taka postawa znajduje później uzasadnienie w różnych momentach krytyki czy odrzucenia, na przykład jaki ten Pan Bóg jest, czy jaki ten Kościół jest, jaki ten ksiądz jest i tak dalej, i tak dalej. Często to wynika właśnie z próby uzasadnienia tej podstawowej postawy, tego podstawowego wyboru. Efektem takiego życia, takiego ustawienia jest często to, że człowiekowi zaczyna brakować odniesienia do Boga i to widać doskonale na poziomie na przykład języka. język zaczyna być wtedy językiem spraw codziennych. Tam zaczyna brakować przestrzeni dla Boga. Zaczyna brakować możliwości mówienia o Bogu. Bo skoro w centrum są rzeczy, ewentualnie ja sam, to to jest temat do rozważania, a nie ma tu miejsca dla Bogu, dla Boga. Ostatecznie więc grzech pomniejsza człowieka, odwodzi go od osiągnięcia własnej pełni, którą może osiągnąć w jedności z Bogiem. I myślę, że to jest niesłychanie ważne, aby sobie uświadomić, że grzech to jest rodzaj atrofii człowieka, nie do rozwoju, jakiegoś skarbowacenia człowieka. To jest niesłychanie ważne także dlatego, że często w sakramencie pokuty mówimy słowa obraziłem Boga następującymi grzechami. I owszem, te słowa wyznaczają jakąś linię buntu przeciw Bogu, którym jest nasz grzech, ale musimy sobie uświadomić, że my naszym grzechem nie zaszkodzimy Bogu. Bóg się na nas nie obrazi. Boga nie jesteśmy w stanie dotknąć naszym grzechem. Co najwyżej grzech jest czymś, co niszczy nas samych. Jeden z moich przyjaciół moralistów, patrząc na mój wydatny brzuch, kiedyś na pewnym sympozjum powiedział: z grzechami to jest tak jak z nadwagą. Im więcej ktoś ma kilogramów, tym mu ciężej się poruszać. I podobnie jest jakby z grzechem. Grzech to jest coś, co przeszkadza. Organizm, to moje biedne serce musi tam więcej pracować, bo musi tej krwi więcej przepompować, żeby do tych wszystkich dodatkowych kilogramów ona dotarła. To jest jakby ta sytuacja. Efektem takiego zamknięcia się, takiej uciężałości duchowej, ale także tego budowania życia bez Boga jest najczęściej samotność. Człowiek nagle pozostaje sam. Sam, bo nikt nie jest w stanie wybaczyć jego grzechów, nie jest go w stanie podnieść, nie znajduje nikogo, komu mógłby do końca powierzyć swoją egzystencję, swoje problemy, swoje lęki. Pojawia się samotność, ona w przypowieści o miłosiernym ojcu jest przedstawiana jako bardzo plastycznie, jako ta scena, gdy pośród świni, zwierzę czyste dla każdego Żyda, ten marnotrawny syn nagle odczuwa swoją nędzę, samotność, zaczyna tęsknić za ojcem. I do tej tęsknoty budzi go często może nie świadomość grzechu, ale skutków tego grzechu. On je boleśnie odczuwa. Siedzi pomiędzy świniami, nie ma co jeść, jest sam. Tęskni za ojcem, tęskni za innym światem, za innym porządkiem. Erich Przywara, jeden z wybitnych teologów XX wieku, bardzo dosadnie to skomentował, ale jesteś w tym prawdy, że czasami trzeba usiąść na kupie gnoju, aby zrozumieć, co to znaczy być synem. Myślę, że jakby to jest ta jedna sytuacja, taka archetypiczna dla grzechu. Budowanie świata bez Boga, jakiejś części mojego świata bez Boga. Drugi archetyp, który także często nam umyka, to ten, który można wywieźć z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To postawa kapłana i lewity. Gdy widzi człowieka potrzebującego, tutaj akurat pobitego przez zbójców, biedaka na drodze, cóż, zobaczył go i minął. Ani kapłan, ani lewita nie jest w stanie się wzruszyć, zdziwić. Oni idą ku własnym sprawom. Profesor Grygiel komentuje to, mówiąc, nie zmienili kierunku swojego istnienia. Szli ku swoim sprawom, zamknięci w swoim byciu dla siebie. Drugi człowiek, jego potrzeba, to wyzwanie, jakim jest, nie stanowili dla niego jakiegoś momentu, dla nich, dla kapłana, dla lewity, jakiegoś momentu zatrzymania, oderwania się od siebie. Brak odkrycia drugiego. niemożność stworzenia wspólnoty, jak nie stanie się przejąć biedą drugiego. Bauman może w trochę innym kontekście, ja go tutaj cytuję, proszę mi to wybaczyć, myślę, że warstwy opisowej, może już nie diagnostycznej, ale opisowej, Baumana warto czytać. Myślę, że wiele jego obserwacji jest co najmniej ciekawych i wartych dyskusji. Bauman mówi o defuryzacji, o takim zupełnym zobojętnieniu w świecie, trudno powiedzieć nawet już, czy w świecie ponowoczesnym, czy płynnej nowoczesności. I to jakby też przejaw tego, że człowiek mija drugiego. To te dwa podstawowe typy zbawienia. Do tego często dochodzi taka bardzo specyficzna soteriologia, a więc myśl czy koncepcja zbawienia, taka bardzo bliska dzisiejszej kulturze. Pojawia się często znudzenie samozbawienia. Sam mogę siebie wyciągnąć z tej sytuacji, mogę wyciągnąć, wydrzeć siebie z tej sytuacji grzechu. Jak Baron Münchhausen za włosy wyciągnął siebie z bagna. To jest też to znudzenie, które dzisiaj często w kulturze znajduje jakby ostre umocnienie, wsparcie poprzez wielu ludzi, którzy proponują, prawda, my damy zbawienie, my damy wolność człowiekowi. Ale człowiek, tutaj odwołuje się do Soboru Watykańskiego II, do Gaudium et Spes, mówi, odkrywa jasno, że jest niezdolny skutecznie o własnej sile zwalczać napaści zła. Jakby czuje się skrępowany łańcuchami. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli grzechu. I to myślę jest niesłychanie ważne, aby uświadamiając sobie własny grzech, uświadomić sobie także, że ten grzech nigdy nie jest ostatnim słowem u mnie. Jakikolwiek by to był grzech, na ugłowy powtarzający się ciężki, który mnie upokarza, albo taki głupi, nudny, prawda, który ciągle wraca, już mam obrzydzenie, o nim pomyślę po raz kolejny, to pamiętajmy, że żaden grzech nie jest ostatnim słowem o mnie. Ostatnim słowem człowieku jest zawsze Jezus Chrystus. To jest to ostatnie słowo. A więc uświadamiając sobie, czym jest grzech, muszę ciągle sobie uświadamiać, że tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian w 5 rozdziale, że potem poznaliśmy miłość Boga do nas, że Chrystus umarł za nas, byśmy byli jeszcze grzesznikami. A więc, że z tym grzechem nie pozostaję sam. Jeśli przychodzę do Boga, przychodzę do sakramentu pokuty, to grzech jest sam, grzech jest osamotniony. Moja samotność jako grzesznika zostaje zamieniona na koalicję przeciwko grzechowi. Przeciwko grzechowi jestem ja, jestem razem z kapłanem, a więc z całą wspólnotą Kościoła, jestem z Bogiem. Tworzy się wielka koalicja przeciwko grzechowi, przeciwko złu. I to myślę, rozważając grzech, przygotowując się do sakramentu pokuty i tego, co mam mówić, warto sobie uświadomić. Bo czasami mamy takie wrażenie, jakbyśmy ten Bóg byli i by jakby kapłan był przeciwko nam, no nie daj Boże, może jeszcze Bóg przeciwko nam. Nie. To jest wielka koalicja przeciwko grzechowi. Warto sobie przy tym jeszcze uświadomić wyznaczniki grzechu jako aktu moralnego. Po pierwsze, to jest przedmiot, a więc musi być moralnie zły lub uznany tak za taki przez osobę działającą. Co to oznacza? Oznacza, że może nie wiem na przykładzie, bo nie chcę tutaj całej teorii sumienia niepokonywalnie błędnego rozwijać, ale na przykład jeśli uświadamiam sobie subiektywnie, że dzisiaj jest niedziela i miałbym iść do kościoła i powinienem iść na mszę świętą, a nie idę, to popełniam grzech, choć obiektywnie jest to sobota, czy piątek, czy wtorek. Bo mam obowiązek słuchać mojego sumienia w tym wypadku. a więc przedmiot, który jest moralnie zły. I to jest jakby pierwszy wyznacznik grzechu. Dalej świadomość. Nawet może być niewyraźna, ale świadomość, która jest potrzebna do tego, żeby grzech popełnić. A więc jeśli śpię, to trudno mówić o grzechu, jeśli moja świadomość w jakiś sposób jest zaburzona. Nieraz ktoś może mieć wyrzuty sumienia, że jakimś półśnie ma jakieś tam fantazje, czy coś się dzieje. Spokojnie, gdy świadomość nie jest włączona, trudno mówić o moralnej ocenie czynu. Prawda? A więc trudno tutaj mówić o grzechu. Dalej musi być też zgoda woli. Pełna lub niepełna. A więc muszę chcieć tego konkretnego zła. I to jest niesłychanie ważne, bo dziennikarze, gdy na przykład ze mną rozmawiają, to pytają, czy płacenie podatków albo niepłacenie podatków jest grzechem. Pamiętajmy, mówimy tutaj o dwóch różnych porządkach. To pytanie jest zadane w perspektywie pytania o zło moralne, obiektywnie, o to, czy dany czyn jest moralnie uporządkowany albo nie. Natomiast, aby ocenić, czy jest grzechem, trzeba znać motywację konkretnego człowieka. Dlaczego on taki czyn popełnił? I tu doskonale może być przykład, jeśli ktoś jedzie samochodem, potrącił człowieka, człowiek ginie. Jest ewidentne zło. Ginie człowiek. Zło wielkie. Ale jeśli teraz tak, człowiek zachowywał przepisy, auto miał sprawne, jechał spokojnie i tak dalej, i tak dalej, nie był pod wpływem alkoholu, a po prostu ktoś mu wyskoczył na maskę, zginął, to owszem, jest zło, ale trudno mówić o grzechu w tym wypadku. Prawda? Bo ten człowiek nie miał woli popełnienia zła. Myślę, że to trzeba sobie także dobrze uświadomić, bo my często mamy tendencję, żeby się spowiadać w sakramencie pokuty na przykład z uczuć. Na przykład ja mogę powiedzieć, wkurzyłem się na przełożonego mojego. Szkoda, no cóż to znaczy? To, że mnie zdenerwował, bo się źle zachowywał. Czy cokolwiek tam zrobił, to uznałem za niesłuszne. I pewnie, że jestem zburzony, to jeszcze nie jest grzech. Dopiero jeśli się uspokajam i teraz coś z tym uczuciem zrobię, czy zezwę go, prawda, z góry na dół, to już jest konkretny czyn, konkretne odniesienie, mogę nie szanować jego godności. Czy będę planował, o, jak się odpłacę mu, prawda, za to, jak zareaguję może w przyszłości, jakimi krokami odwetowymi na jego zachowanie, no to już jest wejście w jakąś sferę bardzo poważną, może nawet gdzieś ocierającą się nienawiść. Ale samo to wzburzenie jeszcze nie jest grzechem. Potrzeba tutaj dopiero tej refleksji i decyzji moralnej, co z tym uczuciem zrobię, jakie będą efekty tego mojego uczucia. A więc to trzeba sobie też próbować dobrze uświadomić. I pojawia się w tym kontekście jeszcze problem, co jest grzechem śmiertelnym, a co nim nie jest. Generalnie mówi się o tym, że grzech śmiertelny to taki, który dotyczy materii poważnej i został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. A więc jeśli nie miałem pełnej świadomości i moja zgoda nie była całkowita, bo na przykład kierował mną strach, to trudno mówić wtedy o grzechu śmiertelnym, o grzechu ciężkim. Natomiast w praktyce jest często bardzo trudno odróżnić grzech lekki od ciężkiego. Myślę, że jeśli mamy tu jakiekolwiek trudności, trzeba pytać o to spowiednika, żeby pomógł nam rozeznać. Ja generalnie zachęcam do tego, jeśli mamy dobrze uformowane sumienie, żeby sumienia nie forsować. Praktycznie, jeśli przychodzi mi taka myśl, to co zrobiłem, nie powinienem iść do komunii, bo w czasie Eucharystii, bo czuję, że ten grzech już był taki, że nie powinienem iść, powinienem iść do spowiedzi. Słuchajmy sumienia. Słuchajmy sumienia, nie forsujmy go, nie rozciągajmy go. Owszem, Jeśli mamy wątpliwości, porozmawiajmy o tym sakramencie pokuty, spytajmy spowiednika, czy dobrze oceniam tę konkretną sytuację, bo czasami mogę mieć problemy, mogę mieć trudności. I wtedy w konkretnej mojej sytuacji mi podpowie. Natomiast nie starajmy się forsować sumienia, bo to często powoduje później skutki bardzo bolesne, zatrważające. I trzeci problem duży. I co dalej? I co dalej w tym sensie, że sakrament pokuty bardzo często w życiu polskich katolików to jest jakby taka wyspa. Prawda? Jakby taki przystanek, ale przystanek, który jest konieczny przed świętami, który jest takim przystankiem, owszem, taką myjną, automatyczną ducha, prawda? Wchodzę, prawda? Jakieś tam zadośćuczynienie mam do zrobienia i jakby mogę przystępować na nowo do sakramentu Eucharystii, ale praktycznie nic to nie zmienia w moim życiu. Pamiętajmy, że sakrament pokuty jest jednym z elementów naszego życia wewnętrznego, a to życie wewnętrzne ma być nieustannym nawracaniem się. Nawracać się to odwracać się od siebie, a zwracać się ku Bogu, ku drugiemu człowiekowi. A więc mam ciągle przekraczać tę sytuację, że Bóg będzie na mnie ograniczeniem, a drugi i jego bieda nie będą mnie w ogóle zajmowali. To jest zaproszenie, które w sakramencie pokuty mam przeżyć. Skoro żałuję, postanawiam poprawę, to mam wejść na tą drogę ciągłego nawracania się. Człowiek ma się więc nawracać. I w tym nawracaniu jest człowiek nigdy sam. Tak jak w przypowieści o miłosiernym ojcu, ojciec wychodzi naprzeciw, tak jak Chrystus wyszedł ku nam przez swoje misterium paschalne, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jesteśmy sami, jesteśmy zapraszani do tego nawracania się. I pamiętajmy, że może często mamy taką świadomość, proszę ojca, ja często to słyszę, już się spowiadam od iluś lat z tego samego grzechu. Ja oczywiście nie widzę, po co mam się spowiadać, skoro ciągle go popełniam. Pamiętaj, że 100 000 razy upadniesz, 100 000 pierwszy, 100 000 pierwszy raz wstaniesz i zerwiesz z tym grzechem. Ciągle trzeba na nowo wstawać, nawracać się, odwracać od tego grzechu. Tak jest nasze życie, taka jest nasza codzienność. I sakrament pokuty ma nas do tego także zachęcać, ku temu ukierunkować. Mówię, Panie Boże, żałuję za mój grzech, postanawiam poprawę i wychodzę z sakramentu pokuty z konkretnym światłem, ale także z konkretną Bożą pomocą. Bóg nie tylko wybacza mi grzechy, ale także daje moc duchową, którą teologia nazywa łaską uczynkową, do tego bym trwał w dobrym. Aby mógł odrzucać pokusy ku złu, ku grzechowi i trwać, i bym mógł trwać w dobrym, bym mógł trwać w jedności z Bogiem. I co, jeszcze trzy małe problemy? Zdążymy? Może tak, jeszcze pewnie to trzy małe, a mity sobie zostawimy na po przerwie. Chyba, że Państwo są zmęczeni, ale może jeszcze powiem o tych trzech małych problemach już krócej. Pierwsze, jak się spowiadać? Pamiętajmy, że słowa są drugorzędne. Jeśli ktoś ma problemy, naprawdę nie przejmujmy się tym. Nieraz przychodzą osoby i mówią w sakramencie pokuty, proszę ojca, nie wiem, jak mam to powiedzieć, nie znam formuły i tak dalej. To jest wszystko wtórne. Jeżeli są grzechy, jeżeli przygotowałem się do spowiedzi, mówmy jak potrafimy. Jeżeli będą problemy, spowiednik zapyta, pomoże. To jest niesłychanie ważne, żebyśmy się nie czuli jak na, nie wiem, egzaminie w sakramencie pokuty, ale bo to był rzeczywiście taki moment, gdzie możemy mówić w pełni szczerze o tym, co przeżywamy, tak jak potrafimy. I to, że ktoś będzie się jąkał, że będą mu się słowa plątać, naprawdę tym się nie przejmujmy. Nawet jeśli pojawią się jakieś uczucia, może łzy, coś, co jest dla nas trudne, może nawet zawstydzające, nie przejmujmy się tym. To sakramencie pokuty może być prawdziwie znak tego, że nam zależy na byciu z Bogiem ciągle bardziej. Spowiednik pomoże, pamiętajmy, i to czasem mocno uświadomić, że spowiednik jest po naszej stronie. To nie jest prokurator, a nie policjant, który myśli tylko o tym, żeby nas przepytać, złapać na jakieś niekoherencji, czy wskazać może, że gdzieś go tam omijamy. Uczy się przez wiele lat seminarzystów, później kapłanów, że mają ufać, czyli wierzyć w to, co mówi emitent. A więc jeśli pytam kogoś o cokolwiek odpowiada, ja tę odpowiedź przyjmuję jako prawdziwą. Ja nie jestem prokuratorem, aby badać i w krzyżowym ogniu pytań wyciskać jakąś prawdę. Pamiętajmy, że to jest dialog zaufania i otwarcia. Staramy się też mówić bez zasłony dumnej. Ja wiem, że są takie grzechy, o których bardzo trudno się mówi nawet przed lustrem. Są takie sytuacje, że człowiek sam do siebie niechętnie o nich mówi, a co dopiero w sakramencie pokuty, do drugiego człowieka jest to nieraz bardzo trudne, rzeczywiście. I nieraz próbujemy tam zakamuflować między inne grzechy, te, które trudno nam przechodzą przez gardło. Nie bójmy się powiedzieć jasno, zwyczajnie, a jeśli używamy jakichś eufemizmów, to nie dziwmy się, że kapłan nas spyta, jeśli nie będzie rozumiał, o co chodzi. I ważne też, żeby w sakramencie pokuty nie bać się pytać. Dawniej przeżywano ten sakrament pokuty taki bardzo rytualny, prawda? Ten rytuał był bardzo taki twardy. Ktoś po pozdrowieniu wstępnym mówił grzechy, mówił o tym, że żałuje, później spowiednik mówił swoje, nakładał pokutę, udzielał rozgrzeszenia, odsyłał penitenta. Dzisiaj bardzo mocno akcentuje się także sama forma liturgiczna sakramentu pokuty, akcentuje dialog. Mogę powiedzieć też taką anegdotę, jak to jeden z moich przyjaciół mówi, jak zawstydziło go dziecko przed pierwszą komunią świętą, przyszło do spowiedzi i było bardzo dobrze przygotowane przez swoją katechetkę. No dziecko mówi tam w imię Ojca i Syna Ducha Świętego i cisza. No ksiądz nic, on czeka na wyznanie grzechów. Drugi raz jest skoczenie, w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, nie będzie pomóc Chrystus i cisza. I trzeci raz mówi, i w końcu on tak lekko już skonfudowany, co ma, jak ma z tym dzieckiem postępować, w końcu słyszy taki szept dziecka. No zachęć mnie. Bardzo dobrze, bo w dzisiejszym prawda, opracowaniu samej liturgii sakramentu jest tam zachęta kapłana. I dziecko zostało bardzo dobrze nauczone, że jest tam zachęta kapłana, który może powiedzieć, tam jest ileś formuł przygotowanych, a może własnymi słowami powiedzieć, prawda? Pan niech będzie w twoim sercu, abyś z pokorą prawdziwie wyznał swoje grzechy. To jest jakieś zdanie zachęty. Może tam być też fragment z Pisma Świętego. Także mówi, że zawstydził się, dziecko go zmobilizowało także do lepszego postudiowania samej liturgii sakramentu. A więc liturgia zachęca do takiego dialogu i my się też nie będziemy pytać. Ja mam zwyczaj przed rozgłoszeniem pytać, czy masz jakieś pytania. I czasami, prawdę mówiąc, pytania są różne. Ktoś mnie kiedyś pytał, czym się różni święty Antoni Pustelniego od świętego Antoniego Padewskiego. Wydaje mi, nie dotyczyło to tego, o czym żeśmy rozmawiali w sakramencie, ale ja rozumiem, jest często tak nikły dzisiaj ciągły kontakt z duszpasterzem osobisty, że często sakrament pokuty jest tą jedyną okazją, że można różne rzeczy zapytać. Nie bójmy się pytać, na przykład są wątpliwości odnośnie, nie wiem, praktyk na przykład postnych w Kościele Polskim, czy jakichś innych tego typu pytań, zadajmy, albo jak rozwiązać moralnie jakiś problem. Bo to jest też sakrament pokuty, żeby takie pytania także zadać, jeśli mamy jakieś problemy w sumieniu, nie wiem, jak je rozwiązać. Gdzie się spowiadać? Może to będzie niepopularne, co powiem, ale raczej w konfesjonale. Prawo kanoniczne mądrze o tym mówi, że zwyczajnym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, ale można od tego odstąpić z każdej uzasadnionej przyczyny. A więc chodzi o to, aby pewną przestrzeń sakralną zachować, to jest celebracja sakramentu. A więc zawsze można spowiadać w ogrodzie, jeśli ktoś ma problem, ale może nie w krótkich szortach i nie przy piwku, prawda, bo to jest sakrament. I inna jest sytuacja, jeśli się idzie w pielgrzymce, czy jest się gdzieś w górach z duszpasterzem na jakimś obozie, gdzieś siadamy na jakiejś tam, prawda, belce, czy na jakimś pniaku i tam odprawiamy spowiedź, jest inna sytuacja, inna zwyczajnie w kościele. Konfesjonał powinien być widoczny, dlatego że, jak już mówiłem, to jest także pojednanie z kościołem. A więc my nie chowamy się gdzieś po piwnicach, aby się spowiadać, tylko publicznie przystępujemy do tego sakramentu, dając także świadectwo naszej wiary. Ma to być jednak przestrzeń przyjazna. Często architektura naszych konfesjonałów sprawia, że ta przestrzeń nie jest przyjazna, bo ciężko tam wyklęczeć, ciężko dyskretnie rozmawiać czy prowadzić dialog. Na szczęście w coraz większej ilości miejsc w Polsce, także w tym błogosławionym mieście, pojawiają się takie konfesjonały, które ułatwiają dialog, ułatwiają rozmowę. I dobrze, że tak jest. Myślę jednak, że konfesjonał, dobrze, że on jest. Co prawda te legendy o tym, że pierwszy konfesjonał zbudował święty Józef, są oczywiście nieprawdziwe, więc bynajmniej nie dlatego do tych konfesjonałów zachęcam, ale jest to z jednej strony naprawdę przestrzeń, ta przestrzeń sakralna, celebracja sakramentu, to sobie trzeba mocno uświadomić, a to jednak ona daje pewną intymność. Nie wszystkim jest tak łatwo spotkać się twarzą w twarz. Może to zależy od jakichś uwarunkowań kulturowych, ale jest bardzo trudno. Pamiętam, kiedyś ktoś przyszedł do spowiedzi i zaproponowałem wejście do rozmównicy i ta osoba usiadła naprzeciwko mnie i mówi, no ale jak tak, bez kratki? Mówię, nie problemu, zrobię kratkę, prawda? Ja zrobiłem kratkę z rąk i można się uspokoić, ale nie jest to potrzebne i myślę, że tutaj mądrość prawodawcy jest bardzo duża, żeby ułatwić. Często jest trudno mówić o swoich grzechach, a tak patrząc po prostu w oczy spowiednikowi. Także myślę, że też to warto zachować. Momencik. I trzecia rzecz. Jak często się spowiadać? To są ciągle pytania. Konieczność spowiedzi jest zawsze po grzechu śmiertelnym. Jeśli więc sumienie mi podpowiada, że popełniłem grzech ciężki, grzech śmiertelny inaczej, to idę do konfesjonału, idę do sakramentu pokuty. Poza tym, to generalnie trzeba to po prostu rozeznać. Ja myślę, że potrzeba jednak jakiejś systematyczności. Raz, że do sakramentu pokuty, do którego przystępuję bardzo rzadko, bardzo trudno mi się przygotować. On jest często coraz trudniejszy w przeżyciu, bo trudno mi zrobić rachunek sumienia, trudno mi objąć jakiś dłuższy czas i trudno mi rozeznać, jakie są drogi Boże, jakie były drogi mojego grzechu, jakie były drogi działania Bożego w tym moim życiu od ostatniej spowiedzi. Dlatego myślę, że sakrament pokuty trzeba wbudować jakby w taki własny system ekologii ducha. Ta ekologia ducha jest potrzebna, tak jak potrzeba ciągłej ochrony naszego ducha przed bombardowaniem różnymi treściami, które nas wybijają z życia chrześcijańskiego. Przykład, jeśli ktoś, prawda, 3 godziny dziennie gra w jakąś grę, prawda, gdzie jest ciągła rąbanka i zabija się tam, prawda, ilość wrogów na minutę, a potem mówię, że nie może się modlić. Ja się nie dziwię, bo przecież te obrazy przenikają do jego świadomości, szumią w nim. To nie jest tak, że one są obojętne. Potem staje na modlitwie i zaczyna wszystko szumieć, zaczyna widzieć obrazy wrogów, których ma zabijać. Albo jeśli ktoś ogląda mnóstwo różnych filmów, On albo to nagle widzi jakieś sceny walki, albo widzi kształtne części jakiejś aktorki ulubionej itd., itd. Jest normalne, my tak działamy. Ta cisza przygotowująca do modlitwy musi być wypracowywana, prawda? Ta ekologia ducha jest potrzebna. I sakrament pokuty jest tym ważnym elementem tej ekologii ducha. Pozwala nam spojrzeć na życie z dystansu, pozwala zobaczyć grzech, ale także drogi, którymi Bóg nas prowadzi. A więc zachęcam do jakiejś systematyczności. Warto nie obgadać, że stałem spowiednikiem, bo to się też może w życiu zmieniać. Raz jest potrzeba częstszej spowiedzi, innym razem rzadszej. Na przykład kodeks prawa kanonicznego zaleca osobom konsekrowanym i kapłanom spowiedź co 2 tygodnie lub częściej. Podobnie nie jest przewidywanie, że kapłani to grzeszą ciężko tak często, że powinni tak często spowiedź, ale z tego powodu, że skoro mają prowadzić intensywne życie duchowe, to potrzebują także tej ekologii ducha, ekologii głębokiej. Dobrze, to tutaj naprawdę zrobimy przerwę.